Studio Polityka.
Witam Państwa. To, co przed chwilą usłyszeliśmy, to są odgłosy wybuchów, które mają miejsce cały czas w Kijowie, stolicy Ukrainy. I właśnie wojna na Ukrainie, bandycka inwazja Rosjan, dramat zwykłych, niewinnych ludzi i to, jak na te wydarzenia reaguje świat, to jedyny temat naszej dzisiejszej audycji. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych gości. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal Polityce.pl.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
I gość specjalny Krzysztof Świątek, szef redakcji publicystyki Polskie Radio 24.
Dzień dobry.
Studio Polityka.
Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział, że odcięcie Rosji od międzynarodowych rynków finansowych i systemu SWIFT byłoby najlepszym rozwiązaniem. Podkreślił, że Polska oczekuje od sojuszników wyłączenia Rosji z systemu SWIFT.
To byłoby najlepsze rzeczywiście rozwiązanie, tego oczekujemy. W tej chwili działania, jakie podjęła Rosja, odcina się od jakiejkolwiek możliwości stosowania półśrodków. Sankcje powinny być bardzo dotkliwe, tym bardziej, że mamy świadomość tego i takie są komentarze też ekspertów, że i zresztą to mówią przedstawiciele Kremla, że oni się do tego przygotowywali, mają jakieś rezerwy finansowe, więc tym bardziej powinniśmy działać w sposób jednoznacznie zdecydowany.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na szczycie Rady Europejskiej przyjęto wobec Rosji najdalej posunięty pakiet sankcji w historii Unii Europejskiej. Szef rządu mówił na konferencji prasowej w Brukseli, że unijni przywódcy byli zgodni co do wprowadzenia dotkliwych sankcji.
Ten pakiet doprowadzi do zasadniczego ograniczenia w dostępie do technologii, w dostępie do pieniędzy dla reżimu rosyjskiego. Pakiet wiąże się z bezprecedensowym, barbarzyńskim atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Nie możemy pozostawić tego bez konsekwencji. Nie możemy pozostawić Ukrainy samej.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił w orędziu wygłoszonym z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę, że decyzją Władimira Putina w Europie została rozpętana wojna. Prezydent zaznaczył, że wojna oznacza niezliczone tragedie, śmierć i zniszczenia.
Nikt nie zna tego lepiej od nas, Polaków, tak ciężko doświadczonych przez wojny i agresję. Nasi sąsiedzi, Ukraińcy, zdają dziś najtrudniejszy możliwy egzamin, ryzykując własnym życiem. Egzamin, którego stawką jest niepodległość ich państwa. Bronią nie tylko swojej wolności, ale wolności nas wszystkich, Europejczyków.
Studio Polityka.
Ukraińcy zdają najtrudniejszy egzamin. Również być może, aby do tego nie doszło, być może Polacy będą musieli również taki egzamin zdawać państwa Prybałtyki, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, aby do takich sytuacji nie doszło, ale jaki egzamin zdaje z Solidarności Europejskiej Europa, panowie, bo wygląda na to, że tak ta Ukraina została pozostawiona niestety sama sobie. Rosja miała być wyłączona z systemu SWIFT, nie została wyłączona, sprzeciwili się temu między innymi Niemcy. Ja oglądałem konferencję prasową premiera Morawieckiego, który nie miał wesołego, jeśli możemy mówić w ogóle o wesołym jakimś geście, choćby jednym wesołym geście na twarzy. Niczego takiego nie było. Chwilę po tej konferencji, dosłownie chyba 15 minut później, zaczęto bombardować Kijów. Rosjanie, terroryści, mordercy, tak można o nich spokojnie mówić, zaczęli atakować Kijów. Panowie, jak ta sytuacja się rozwinie? Czy Unia Europejska, czy Niemcy przejrzy na oczy? Krzysztof Świątek.
No, smutne są wystąpienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zresztą warto też wspomnieć, o co Ukraina apelowała, o co prosiła świat zachodni. Były apele już wczoraj, czy nawet przedwczoraj, Dmytro Kuleby, czyli ministra spraw zagranicznych Ukrainy, który na pierwszym miejscu wymienił niszczycielskie sankcje, w tym SWIFT, właśnie w tym system służący do wymiany transakcji międzynarodowych, między innymi Chodzi oczywiście o takie transakcje, w których płaci się Rosji za surowce energetyczne, ale chodzi oczywiście też o inne transakcje międzynarodowe denominowane w dolarach. Do tego właśnie ten system służy. Rozumiem, że kanclerz Scholz, który powiedział, że to nie jest jeszcze ten moment, to uznaje, że na tym zaszkodziłoby to bardzo bankom niemieckim, które to obsługują. No to mamy właśnie przykład tego, w jaki sposób wygląda ta solidarność. Niemcy najpierw powiedziały, że nie będą, najpierw to w ogóle zablokowały na przykład dostawy broni defensywnej z Estonii, potem powiedziały, że same broni na Ukrainę nie będą dostarczać. Teraz mówią, że nawet są przeciwne temu, żeby zablokować ten system transakcji SWIFT. No widzimy, jakiego mamy, z jakim partnerem mamy do czynienia. To jest właśnie wiarygodność partnera niemieckiego. No, profesor Bogdan Musiał, który jest znawcą stosunków niemiecko-rosyjskich, trafnie to ujął, że jeżeli chodzi o najwierniejszego, najbardziej oddanego przyjaciela Rosji, to są nim Niemcy i są od dziesięciolecia, można by nawet powiedzieć od stuleci. Zawsze rwali się do wzajemnej współpracy handlowej, nawet w czasie wojny próbowano, przecież też były w czasie wojny sankcje, te sankcje też omijano, korzystając z jakichś pośrednic innych krajów i w ten sposób się działa. No, bardzo słabo wygląda ta solidarność europejska.
Ale ciągle, panie redaktorze, ciągle słyszymy jedność, to jest siła w jedności. Co oznacza dzisiaj to słowo? Czy w ogóle coś oznacza?
To są tylko słowa. Znaczy słów teraz właściwie Ukraina nie potrzebuje. Ona potrzebuje zdecydowanych działań i przejścia od słów do czynów. To też jest smutne. To inny fragment z innego wystąpienia czy orędzia prezydenta Zełenskiego, który mówi, że zapytał 27 liderów europejskich o to, kiedy Ukraina mogłaby zostać włączona do NATO. I jak sam mówi, odpowiedzią był brak odpowiedzi. No answer. No to jak no answer, no to przepraszam, no to o jakiej solidarności my w ogóle możemy mówić? No Ukraina jest, też powiedział o tym prezydent Zełenski, Ukraina w tej chwili toczy tę wojnę sama. No wyrzucił trochę, to jest taki wyrzut sumienia, którego dokonał prezydent Zełenski, że owszem są deklaracje, owszem nawet może być dostawy broni, ale Ukraińcy toczą tę wojnę sami. No taka jest niestety rzeczywistość. I co jeszcze mówił Dmytro Kuleba w tych punktach? Najpierw były właśnie niszczycielskie sankcje w tym SWIFT, potem powiedział wykluczcie Rosję ze wszystkich możliwych organizacji, zmarginalizujcie ją. A tymczasem co? Rosja jest dalej członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, Rosja jest członkiem OBWE. No to w takim razie przecież i jeszcze słyszymy, że to jest prezydent Putin. To nie jest prezydent Putin.
Nie, to jest terrorysta, to jest morderca.
To jest dyktator, to jest zbrodniarz wojenny, tak już możemy go określać. I tak naprawdę, to przecież nie ma w Rosji żadnych demokratycznie wybranych władz. W Rosji nie ma dostępu wszystkich sił politycznych do mediów. Przeciwnicy polityczni Kremla są przecież mordowani, znamy takie przykłady, albo są po prostu marginalizowani, jak Aleksiej Nawalny. Więc nie ma tam demokratycznych wyborów, nie ma też takich standardów w krajach demokratycznych, żeby ktoś był tak naprawdę u szczytu władzy przez 20 lat czy przez 20 kilka lat. No to nie są standardy demokratyczne, no takich sytuacji nie ma. Więc skończmy, słusznie Dmytro Kuleba apeluje, skończmy z tym mówieniem, że to są jakieś demokratyczne władze. Trzeba naprawdę by było nie tylko niszczyć gospodarczo Rosję, bo to powinno się dziać na pewno. Bo Ukraina nie jest członkiem NATO, więc faktycznie w tym momencie NATO nie ma mandatu do bezpośredniej interwencji zbrojnej na Ukrainie. Ale niszczyć gospodarczo absolutnie państwa zachodnie mogą i zmarginalizować Rosję. Uczynić z niej kraj taki, na jakie miano zasługuje. Niszczyć gospodarczo. Tak, to będzie się odbywało też kosztem obywateli Rosji, ale tam trzeba też zbudować ruch oporu. Ja myślę, że to jest
również kosztem obywateli Unii Europejskiej, ale jeśli nie chcemy mieć tutaj w Polsce niebawem Putina w Warszawie, no to albo Putina w Berlinie bądź w Paryżu, bo chyba do tego również jest zdolny, no to chyba coś trzeba w końcu zrobić.
No, to jeszcze tylko dokończę. Alternatywę mamy taką, jaka brzmi w przestrogach w momento Lecha Kaczyńskiego. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, a potem Republiki Bałtyckie, a potem przyjdzie być może czas na Polskę. I jeśli będzie jeszcze czas, to rozwinę ten wątek, bo Republiki Bałtyckie, tak jak mówi pan redaktor, mogą być następne.
No, można być, może też być zmieniona kolejność. Może być Polska, później Republiki Bałtyckie. Zobacz, oby, mówię, oby do tego nie doszło. Te scenariusze są wstrząsające. Teraz jeszcze o roli Niemiec. Federalna minister spraw wewnętrznych dzisiaj w programie Morgen Magazine w telewizji CDF powiedziała, nie jesteśmy za dostawami broni na Ukrainę i nic się w tej kwestii nie zmieniło. To już po atakach na Kijów, po atakach na po prostu na budynki mieszkalne. Sowieci atakowali budynki dronami. Widzimy te zdjęcia w różnych telewizjach, widzimy te zniszczenia, no, na pewno są ofiary. Pytanie do Marka Formeli. Jest jakiś sposób na to, żeby tego Putina powstrzymać? Bo rozmawiamy tutaj o tym, że Zachód nie potrafi chyba skutecznie przeciwstawić się.
A to zwróćmy jeszcze uwagę, że chociażby kanclerz Angela Merkel odmówiła komentarza w sprawie inwazji rosyjskiej na Ukrainę, więc coś może być na rzecz.
Marek Formela.
No ja myślę, że te spotkania, o których Krzysztof nie powiedział, spotkania Putina z Macronem i z Scholzem, one zawierały jakąś treść poufną, która no, według mnie w sposób ewidentny rzutuje na postępowanie, postawę, a także podejmowane decyzje części państw europejskich, przynajmniej tych największych. No Angela Merkel teraz nie chce się wypowiadać. Jej przedstawiciele nowego rządu, kancler rządu niemieckiego mają inne problemy. Przyjeżdżają do Polski, pouczają nas, że energetyka atomowa jest B, że będą używać wszelkich narzędzi prawnych, że Odra powinna być rzeką dziką i spławną dla flisaków, a nie przygotowaną do transportu, do żeglugi przemysłowej, żeglugi gospodarczej. Więc Niemcy wszędzie tam, gdzie pojawia się element ich gospodarczej racji stanu, są bezwzględni, twardzi i reagują bardzo szybko. W sytuacji, w której Ukraina jest w kolizji z Rosją, czy Rosja z Ukrainą, to interesy niemieckie są definiowane poprzez relacje z Niemcami, a nie poprzez relacje z Ukrainą. To wszystko jest duża geopolityka, taka, która zaczęła się ponad 20 lat temu, kiedy kanclerz Schröder ogłosił zamykanie elektrowni jądrowych, kiedy Niemcy krok po kroku zaczęli przeobrażać swoją gospodarkę i powolutku uzależniać się od cen energii dyktowanych przez Rosję. No i w ten sposób Putin odesłał panią Merkel do przedszkola i uzyskał nieskrępowane możliwości operowania w Europie, ale to, że będzie operował siłą, bandyckim napadem, to jest rodzaj napadu, jak w 1939 roku Niemiec na Westerplatte. Nikt nie wypowiedział wojny, napadnięto na Pocztę Polską, zrobili to Niemcy, napadnięto na Westerplatte, zrobili to Niemcy, często sąsiedzi Polaków i dzisiaj mamy z powtórką z historii. Nie ma tylko Daladiera, nie ma Chamberlaina, nie chodzi o Austrię, chodzi o Ukrainę.
Andrzej Potocki, co zrobić z Rosją? Czy, nie wiem, zerwanie stosunków dyplomatycznych przez kraje Unii, czy również Stany Zjednoczone, objęcie sankcjami samego Putina, konfiskata majątków, po prostu fizyczna konfiskata majątków, które mają oligarchowie sowieccy za granicami, poza granicami Rosji na terenie Unii Europejskiej, to może to dałoby jakiś efekt? Kompletne wykluczenie, nie wiem, dzieci tych oligarchów, wyrzucenie z uniwersytetów, kompletne odcięcie Rosji od świata zachodniego, to dałoby jakiś skutek teraz natychmiastowy, bo chyba trzeba działać natychmiastowo, a nie czekać kilka tygodni, aż Rosjanie po prostu rozjadą Ukraińców, wymordują nie wiadomo ile ludzi, bo jakby no robią co chcą, a państwa zachodnie się przypatrują. Andrzej Potocki.
Jeśli chodzi o Europę, to sprawa jest raczej przegrana. Dlaczego? Dlatego, że przeciwko SWIFT-owi były nie tylko Niemcy, ale również takie kraje jak Cypr, jak Węgry i Włochy. To były kraje, które były przeciwko wprowadzeniu sankcji w postaci właśnie zablokowania transferów bankowych. Oczywiście wiadomo jest i nie będę tutaj powtarzał, sytuacja i pozycja Niemiec, ich skłonność do Rosjan i to, że to oni de facto podpaśli Putina, i jego reżim do tego, żeby teraz atakował na Ukrainę i w pewnym sensie Niemcy są odpowiedzialni za to, co się teraz dzieje na Ukrainie.
Za uroczenie rurą.
Za uroczenie rurą. Mało tego. Dalej opowiadają te swoje kocopoły o Zielonym Ładzie i o tym, że wszystko ma być oparte na gazie. Nie wiem, skąd ten gaz chcą brać. Ale tak
a później na przecież... przyszłości na wodorze, bo to mało kto zwrócił uwagę na słowa Scholza w Moskwie, który mówił właśnie o współpracy, jeśli chodzi o wodór z Rosją.
W związku z tym Europę możemy, jak to się mówi, zapomnieć. Ona jest tylko formalnie przeciwko Ukrainie. Mam na myśli Unię Europejską, takie kraje jak Niemcy, ale też i inne kraje jak Włochy. O Cyprze i Węgrzech nie wspominam.
Panie doktorze, ale dzisiaj jest spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki. To są państwa, które łączy sekundkę. że były pod butem Rosji. I teraz widząc to, jak się zachowują między innymi Niemcy, coś może się wydarzyć na tym spotkaniu?
Spotkanie jest po to, żeby scalać naszą jedność jako krajów byłej Europy Wschodniej, które wiedzą, czym pachnie Rosja i które lepiej rozumieją inwazję na Ukrainę, aniżeli na przykład Niemcy, czy nie wypominając Włochy. Myśmy nie powiedzieli jeszcze o tym, bo wczoraj weszły w życie amerykańskie sankcje. Ja mniej więcej dokładnie słuchałem, jakie to są sankcje. Mówiła o nich rzecznik Departamentu Stanu, pani Jen Psaki, oraz inni oficjele, inni rzecznicy prasowi i przedstawiciele administracji amerykańskiej. Jeśli chodzi o sankcje amerykańskie oraz dodajmy do tego sankcje angielskie, one są naprawdę, wyglądają obiecująco, mocne. W związku z tym i także, tak powiem, w tej rozgrywce Europa jest na drugim planie, bowiem nie możemy się oprzeć na naszych sojusznikach z Niemiec, ani na naszych sojusznikach z Włoch. W razie, gdyby była agresja rosyjska przeciwko Polsce, jedyne, na czym się możemy oprzeć, to jest Ameryka i z nimi trzeba to negocjować. I podobnie jest z sankcjami. Ameryka jest jednak supermocarstwem, które się na szczęście zaczyna powoli opamiętywać po tych błędach, jakie były popełnione na początku kadencji Joe Bidena. No widać, nowa administracja jednak wzięła się za robotę i to jest kompletnie co innego, aniżeli Niemcy. I te sankcje rzeczywiście, może nie od razu, ale za jakiś czas mogą doprowadzić Rosję do gospodarczych problemów. Także im ta inwazja na Ukrainę może się, jak to się mówi brutalnie, po prostu odbić szkawką.
I oby tak się stało. No. Wracamy do tematu po krótkiej przerwie.
Studio Polityka.
I wracamy szybko po przerwie. Andrzej Potocki, Marek Formela, Krzysztof Świątek, Piotr Kubiak i Jarosław Popek. Witamy Państwa w drugiej części naszego programu. I panowie, zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy Europie. Franz Timmermans stwierdził, że Putin wywołaniem wojny z Ukrainą chce przykryć kryzys klimatyczny. Co to świadczy o poziomie intelektualnym europejskich elit? Krzysztof Świątek.
No, ta wypowiedź, to mimo tych dramatycznych sytuacji wiemy, co się dzieje, wiemy, że w tej chwili nawet w trakcie tej rozmowy toczą się te walki, ale no taka wypowiedź Franza Timmermansa no pokazuje, że to jest, chciałbym powiedzieć właśnie, że polityk oderwany od rzeczywistości, ale może wcale on nie jest oderwany, on po prostu został może właśnie powinienem sprostować. On został wydelegowany do realizacji określonych zadań, właśnie do wdrożenia tego projektu Fit for 55, który doprowadzi na pewno, tak jak są szacunki, że nawet może doprowadzić 40% społeczeństwa europejskiego, jeżeli tak traktować, po prostu Europejczyków, do ubóstwa energetycznego, czyli krótko mówiąc, do takiej sytuacji, w której nie będzie nas stać na to, żeby płacić rachunki za energię. I to oczywiście te 40% jest średnia, a ona przede wszystkim dotknie Europy Środkowo-Wschodniej, dotknie też Polaków. Więc to jest tego typu szaleńcza, obłąkana moim zdaniem w ogóle religia klimatyczna, która uczyniła takiego bożka z planety, z Ziemi, no i zresztą mamy wyznawców tej religii klimatycznej. No, pan Timmermans właśnie próbuje też jakby iść w taki szeregu wypowiedzi, do tego nawiązał Marek Fornala właśnie, pani minister środowiska Niemiec, pani Lemke, no w obliczu takiego kryzysu jakby zupełnie wyabstrahowała się od realiów. I ona właśnie zaczęła grozić Polsce, że jak zbuduje energetykę atomową, zbuduje elektrownię, to Niemcy będą wykorzystywać jakieś instrumenty prawne. No oczywiście to jest taka pogróżka, no, ale rozumiem, że zaraz TSUE tutaj wjedzie, albo jakaś właśnie będzie groźba sankcji. No to smutno dzisiaj trochę skonstatował w tym całym kontekście, bo oczywiście ten program Fit for 55 jest wielkim zagrożeniem. My właśnie musimy stawiać teraz, biorąc też pod uwagę na to, jak Rosja szantażuje energetycznie, my właśnie musimy stawiać na energetykę jądrową. Dobrze, że wicepremier Sasin był niedawno w Stanach Zjednoczonych i tam są już te pierwsze projekty tych małych reaktorów. Bardzo dobrze. I trzeba iść właśnie w tym kierunku. I paradoks polega na tym, że Niemcy jakoś nie chcą uznawać tej energetyki za czystą, za właśnie za zieloną. No bo oczywiście to jest poprzek ich interesów. Oni chcą stawiać na tę energię z wiatru.
Czekamy na sankcje. Czekamy na sankcje Komisji Europejskiej. Może nas odłączy od systemu SWIFT. O, szybciej niż Rosja.
Smutno, to jeszcze jednym zdaniem tylko to spuentuję, że smutno to dzisiaj skonstatował, ale chyba trudno nawet o lepszą puentę. Jacek Sawicz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że łatwiej o zgodę w przypadku sankcji dla Polski za praworządność niż o sankcje dla Rosji za wywołanie wojny.
Oczywiście. I pytanie do Marka Formeli, jeżeli już wspomnieliśmy o temacie energetycznym. Polska jest zabezpieczona energetycznie, tak mówią wszyscy ci, którzy interesują się energetyką. Natomiast w innej zupełnie sytuacji są właśnie Niemcy, czy chociażby Austria, która jest w 100% uzależniona od rosyjskiego gazu. Marek Formela.
No przypomina się rok 73, wielki kryzys energetyczny. Francuzi wtedy mieli olbrzymi problem. Ówczesny premier Pierre Messmer powiedział, że nie mamy ropy, nie mamy gazu, nie mamy nic. Wybudowali kilkadziesiąt reaktorów jądrowych, znaleźli własną drogę do budowy suwerenności energetycznej. Ten projekt się sprawdził i zapewnia Francji stosunkowo wygodną pozycję, jeśli chodzi o dostawy energii w swoim kraju. My w Polsce podjęliśmy w ostatnich latach dzięki inicjatywie grupy Orlen gigantyczny wysiłek budowy jednego wielkiego koncernu, który będzie nie tylko firmą rafineryjną, ale przede wszystkim firmą petrochemiczną, multienergetyczną, kumulującą różne rodzaje działalności, odpowiadające na wyzwania współczesnego świata, w tym także na potrzebę produkcji paliwa wodorowego, czyli budowy własnej, odrębnej polityki energetycznej. To jest olbrzymi przełom w stosunku do tego, co słyszeliśmy 10-11 lat temu z ust premiera Tuska, który, jak pamiętacie, nie widział żadnych przeszkód, przesłanek ideologicznych w robieniu interesów z sąsiadami, z Rosją, który uważał, że prezes Krawiec w 2014 roku, 3 miesiące po inwazji na Krym, prezes Krawiec powinien jechać do Sankt Petersburga, jeżeli interesy ówczesne gospodarcze PKN Orlen tego wymagają. Więc to był okres, w którym prezes Olechnowicz mówił, że nie prowadzimy przez żadnej wojny z Rosją, to są tylko interesy. Otóż ta neoliberalna woda z kranu wypłukała narodową wrażliwość z wielu tych umysłów. I dzisiaj Donald Tusk, który podobnie jak Angela Merkel dźwiga pewien ciężar odpowiedzialności za ten konflikt. Jest to ciężar odpowiedzialności politycznej, bo jako przewodniczący Rady Europejskiej ani przez moment nie potrafił sformułować odrębnej od niemieckiej wizji polityki Europy wobec Rosji. Jest współodpowiedzialny temu stanowi, w którym Putin zaznał pewnego komfortu budowy własnej operacji przeciwko Europie.
No pan redaktor pisze w felietonie dzisiaj pod tytułem Tuski Merkel zaurczenie rurą na portalu Wybrzeże 24. Można ten felieton znaleźć i w Gazecie Gdańskiej. Szczęście w nieszczęściu. Dziś Ukrainy, jutro, że już nie rządzi Donald Tusk. I tutaj między innymi o tym, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, również możemy w tym felietonie przeczytać.
Ale przecież Donald Tusk krytykował wczoraj w twicie Niemcy za to, że nie zagłosowały za odcięciem Rosji od SWIFT-a.
Ja jeszcze tylko to, o czym mówił redaktor Popek o Angeli Merkel, która odmówiła komentarza, że jej rzecznik twierdzi, że śledzi rozwój wydarzeń z wielkim współczuciem. To no takie właśnie najświeższe informacje, a jeszcze o Donaldzie Tusku.
A co na to gdańscy radni? Czy zwołają nadzwyczajną sesję w sprawie zaopatrzenia Gdańska w energię? Może powinna teraz pani Dulkiewicz domagać się, żeby te pierwsze mini reaktory powstały właśnie koło Gdańska, żeby walczyła o bezpieczeństwo energetyczne swojego regionu.
Dzisiaj Donald...
Czas farmazonów się skończył.
Donald Tusk pisze o hańbie Niemiec. Internauci zaskoczeni. To jeszcze tytuł jednego artykułu na portalu TVP Info. Teraz poprosiłbym Andrzeja Potockiego o opinię na temat tego...
No może spytamy o cele Władimira Putina,
o cele,
bo przecież
nie tylko
chodzi o odbudowę imperium, ale przecież wielu komentatorów już teraz zauważa, że cała ta operacja broń, czołgi czy transportery są oznaczone literą Z, więc jest to nazwane tak w kuluarach operacją Z i celem tak naprawdę jest eliminacja prezydenta Zelenskiego i eliminacja ukraińskich elit, eliminacja fizyczna. Andrzej Potocki.
Czy to jest jedyny cel?
Owszem tak, ale tutaj trochę takiej nutki optymizmu zabrakło. Armia ukraińska, ja jestem w tej chwili w Akademii Sztuki Wojennej i rozmawiałem tutaj z wojskowymi na ten temat. Sytuacja na Ukrainie nie jest taka dla Putina znowu różowa. To się okazuje po dwóch dniach wojny. Putin w tej chwili powołuje pobór do wojska, bowiem najprawdopodobniej nie może sobie dać rady tak, jakby chciał. Trudno nazwać, jest to już blitzkriegiem, aczkolwiek jeszcze duże zagrożenia rzeczywiście nad armią ukraińską wiszą. Tam idą dwa natarcia z północy i z południa, które się mają połączyć, ale Ukraińcy bronią się na liniach rzek na południu i na północy. Natarcie na Kijów idzie i nie jest do końca pewne. Raczej, bo Ukraińcy wysadzili mosty temu oddziałowi czołgów, który zmierza do Kijowa, z tym, że raczej zdobywania Kijowa nie będzie, raczej będzie to odcięcie, blokada, wyłączenie prądu i bombardowania, tak żeby uprzykrzyć ludziom życie. Natomiast na dalekim wschodzie Ukrainy, można powiedzieć, że tam są Ukraińcy odnoszą same sukcesy i tam rzeczywiście jest miejsce, gdzie mogą zadać poważne straty Rosjanom. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Na razie bronią się sami Ukraińcy i jak na tę sytuację, którą mają, to wojskowi podkreślają, robią to bardzo dobrze, bowiem przeciwnik, z którym mają do czynienia, czyli Rosja, rzeczywiście do tej operacji jest też perfekcyjnie przygotowana i nie można jej było strategicznie lepiej zaplanować, aniżeli zrobili to Rosjanie. No można powiedzieć, jak na razie złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. W związku z tym taka troszeczkę nutka optymizmu. Życzmy Ukraińcom, żeby jak najdłużej wytrzymali to rosyjskie ciśnienie, żeby linie obronne i żeby wszyscy mieli takiego ducha bojowego, jak ci na tej wyspie wężowej, którzy jak Spartanie zginęli, woleli zginąć, aniżeli poddać się Rosjanom i powiedzieli Putinowi to, co powinien powiedzieć właśnie Zachód i Europa. Ja już nie przytoczę, bo to wulgaryzm, ale w każdym razie zaczyna się na W, a kończy się na J. Takie było ostatnie słowo ukraińskich bohaterów, którzy bronili wężowej zbysły, po czym wszyscy zginęli. Jeżeli tak będzie dalej, to rzeczywiście Putin może mieć tutaj najpierw kłopoty. Nie z Europą, która de facto politykuje tak. To jest taka polityka epizmentu, czyli po prostu ustęp w stosunku do Putina, która jest dalej kontynuowana. No niestety, my jesteśmy w tej Europie, ale powiem szczerze, ja jestem postawą zachodnich elit po prostu zniesmaczony. Podobnie jak postawą Timmermansa, który jest po prostu, powiem szczerze, kompletnym idiotą, opętanym ideą a la Greta Thunberg po prostu. Tylko że Greta Thunberg ma tam teraz 18 lat.
Ale ma wielu wyznawców w Polsce, pan Franz Timmermans.
Oby coraz mniej.
W Gdańsku też.
No niewątpliwie tak, no ale to wystarczy posłuchać tego, co teraz powiedział. To świadczy o pewnym poziomie intelektualnym tego człowieka. Oni działają jak automaty w tej Unii Europejskiej, jak ta komisja, co przyjechała do Polski, która miała sprawdzać nasz poziom praworządności, gdy obok Putin atakuje Ukrainę. To są ludzie z innego świata. Oni jak automaty mają zaprogramowaną wizytę, idą wszystko według planu. Tak samo Timmermans, który ma opanowany jest obsesją Zielonego Ładu, to jest jego cel życia, podobnie jak on w pewnym sensie przypomina Putina, bo obsesją Putina jest budowa Wielkiej Rosji, a obsesją tego jest budowa Wielkiego Zielonego Ładu. Jeden i drugi robi to bez względu na okoliczności, robi to konsekwentnie. Czasami się aż ludzie zastanawiają, czy ma z głową wszystko w porządku. Zarówno jeden, jak i drugi.
Dobrze, panowie.
Niestety, tak jak Putin ma w porządku z głową i nie jest to wariat, tak co do Timmermansa, to naprawdę...
Trudno się zgodzić, że Putin ma coś, nie ma nic z głową.
Wielokrotnie, może przytomnieje, ale zadaliście ważne Marek pytanie o cel, ten istotny strategiczny cel. Prawdziwy cel. No to wydaje mi się, że odpowiedź jest dość oczywista. To jest próba powstrzymania jakiejkolwiek ekspansji NATO i świata zachodniego w stronę Rosji. To jest postawienie twardej rubieży na Ukrainie i to jest odwrócenie porządku politycznego na Ukrainie, która ma być silnym elementem takiego ładu wielkoruskiego. No,
tu, panie redaktorze, nie do końca bym się zgodził, bo dzisiaj chociażby przeczytałem na Twitterze Polskiego Radia 24, że szef kancelarii prezydenta Ukrainy mówi, że Kijów jest gotowy ewentualnie negocjować z Rosją neutralny status Ukrainy, jeżeli oczywiście zostaną zaprzestane działania wojenne. I spytam teraz Krzysztofa Świątka, czy rzeczywiście, bo Rosja oczywiście na to nie odpowiedziała, czy rzeczywiście jest to jakieś wyjście z sytuacji?
Rosja na to nie pójdzie.
Tak, no to właśnie chciałem to dokładnie to samo zdanie powiedzieć, że Rosja na to się nie zgodzi, dlatego że no, przynajmniej dopóki tam jest ten dyktator, czyli Putin jest na Kremlu główno decyzyjnym, dlatego że no, on wyraźnie przecież jeszcze zanim się rozpoczęła ta ostra faza tego konfliktu, czy po prostu wojna, powiedział, że NATO się powinno cofnąć na pozycję z 97 roku, czyli sprzed przyjęcia na przykład Polski do NATO, bo przecież Polska została przyjęta w 99, więc i cele tutaj są właśnie takie, żeby to w tej wizji Putina jest jasno komunikowane i właściwie to jest w tym sensie przewidywalne, że Putin chce odbudować imperium Związku Sowieckiego, a nawet być może je poszerzyć. No i dlatego właśnie też mówiłem o republikach bałtyckich i to o tym na przykład mówi generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, i że to jest niebezpieczeństwo. Oczywiście on to nazwał najczarniejszym scenariuszem, bo przecież mówimy o państwach, które są w NATO, ale na przykład w Estonii czy na Łotwie tam są mniejszości pochodzenia rosyjskiego albo wręcz ludzie, którzy są prorosyjscy i szacuje się, przynajmniej tak generał utwierdził, że szacuje te mniejszości nawet na 20%. I znowu Putin może stwierdzić, że on się upomni o tych ludzi, że w związku z tym tutaj proszą go ci ludzie o to, żeby on jednak się nimi zaopiekował, bo są jakieś problemy z władzami tych państw, tych republik bałtyckich. I nawet generał Skrzypczak sugeruje, że też mogłaby być próba obalenia tych legalnie, demokratycznie wybranych władz, osadzenia tam jakichś marionetkowych prezydentów i podporządkowania sobie Rosji. No bo o to przecież chodzi teraz na Ukrainie, o to, żeby obalić Zełenskiego, żeby obalić demokratyczne władze, osadzić tam jakiegoś takiego neo-Łukaszenkę i mieć kolejne państwo, które jest tak naprawdę częścią Rosji.
Janukowicz wróci z wygnania.
Panowie, jeszcze taka informacja sprzed... Proszę jeszcze Marek Formela, jedno zdanie.
Jedno zdanie. Wysokie ceny ropy utrzymujące się od lat i gazu ułatwiły organizację tej agresji.
Teraz taka informacja z ostatniej chwili, można powiedzieć, no może kilkanaście minut temu podana. Duży konwój wojsk rosyjskich wyruszył z białoruskiego Brześcia i przemieszcza się w kierunku granicy z Ukrainą. Media informowały już dzisiaj, że na poligonie w Brześciu, oddalonym kilkanaście kilometrów od granic Polski, Rosjanie gromadzą dużą ilość sprzętu wojskowego. Czy to może oznaczać najgorsze dla nas, panowie? co to, jak czytać te informacje, bo mieliśmy zgrupowanie wojsk sowieckich przy granicy z Ukrainą na Białorusi. Teraz mamy tutaj informacje o kolejnym. Czy nasza granica już dzisiaj jest zagrożona? Czy jesteśmy w strefie bezpośredniego zagrożenia? Marek Formela.
Mogę na to pytanie odpowiedzieć.
Albo dobra, proszę, Andrzej, po to...
Halo, halo?
Andrzej Potocki, proszę.
Tak, bo miałem chwilkę przerwy. To zgrupowanie koło Grodna stwarzało dosyć duży niepokój. Tam jest około 50 czołgów, ale przesunięcie tego ugrupowania w kierunku południowym pokazuje, że Rosjanie mają, to co powiedziałem przed chwilą, że Rosjanie mają poważne problemy z przebiciem się przez ukraińskie linie i potrzebują ściągać posiłki. Teraz czy Polska jest zagrożona? Powiem tak, gdybyśmy nie byli w NATO, a ja bym był Putinem, to bym przy okazji Ukrainy walnął w Polskę. Nasze trzy dywizje, które tam stoją na granicy, nie wytrzymałyby rosyjskiego uderzenia. Tylko po prostu Putin na razie ma dość kłopotu z Ukrainą, po pierwsze, a po drugie jednak boi się NATO. Jeżeli wejdziemy sobie na taki portal, który pokazuje loty samolotów nad Polską, jakie samoloty są w danym momencie w powietrzu, to wczoraj gdzieś tak koło południa w powietrzu było około 14 amerykańskich samolotów myśliwskich, w tym jeden duży bombowiec B-52H. To pokazuje Rosjanom, że Polska, że NATO chroni Polskę, Ameryka chroni Polskę. No oczywiście ta liczba tych żołnierzy z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej i 101. to prawdopodobnie nie mogłaby zatrzymać tego uderzenia, ale niemniej jednak jest to atak w tym momencie na amerykańskiego żołnierza, na amerykańskie zgrupowania i tego się Putin na szczęście boi. W związku z tym my możemy czuć się bezpiecznie, a te ugrupowanie, które stało koło Grodna i którego się wielu Polaków obawiało, po pierwsze było zbyt małe, żeby zaatakować Polskę, a po trzecie, jak się okazuje, była to rezerwa, którą w tej chwili wykorzystują prawdopodobnie po to, żeby przełamać front pod Żytomierzem i linii obronne ukraińskiej i połączyć się z tymi, co idą z południa.
Jak to widzi Krzysztof Świątek tą sytuację?
Tutaj już Andrzej Potocki taką no pełen obraz i taktyki nawet wojskowej zarysował.
No jest w końcu w Akademii Wojennej teraz.
No tak, w końcu jestem w Akademii Sztuki Wojennej.
dlatego nawet nie będę do tego próbował niczego dodawać. Mogę tylko powiedzieć, że to są dobre informacje. Rzeczywiście to z tej konferencji też Joe Bidena wynika, że jednak no, jasny jest komunikat dla Putina, że każda pięć ziemi natowskiej będzie broniona i to jest przynajmniej bardzo pozytywny sygnał i to co mówi Andrzej Potocki o tych, jak rozumiem, takich lotach kontrolnych, nawet bombowców, które tutaj sygnalizują Putinowi, że
no to jest... To potężny bombowiec jest ten, on no może bronia to mogło mieć na pokładzie.
No to są bardzo, bardzo pozytywne informacje, bo to rzeczywiście musi być twardy sygnał dla Putina, że Ameryka terenu NATO pilnuje, no i pilnuje Polski, która jest w bezpośrednim zagrożeniu tutaj jako kraj na wschodniej flance NATO. Wydaje mi się, że jednak jest też istotne to, co na przykład mówi profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, że to ten atak to jest też atak nie tylko na Unię Europejską, czy na to jest atak na architekturę bezpieczeństwa dotychczasową, czyli też atak w jakiejś mierze na tą architekturę NATO, która do tej pory funkcjonowała i on sugeruje, że trzeba to jednak przemyśleć, że dla NATO to jest wyzwanie tak czy inaczej. Trzeba na przykład myśleć o nie rotacyjnej, ale stałej dyslokacji, stałych bazach wojskowych na wschodniej flance. Że to już jest tego typu sytuacja i to na wschodniej flance, jak rozumiem, w kilku krajach. Myślę, że to jest istotny głos, że nie można tylko przejść nad tym do porządku dziennego. Dobrze, że jest obrona tutaj terytorium i także ta powietrzna. Ale trzeba jednak myśleć o zmianie architektury bezpieczeństwa.
I Polska będzie się tego domagała. Ale panowie, na koniec jeszcze na naszej dyskusji. Niby temat poboczny, ale jest to temat bardzo ważny, czyli sport, Rosja i sport. Piłkarska reprezentacja Polski ma zagrać w Moskwie mecz barażowy do Mistrzostw Świata. Oczywiście pojawiają się głosy takie, że ten mecz nie powinien się w ogóle odbyć, że Rosja powinna być wyeliminowana ze wszystkich organizacji sportowych. No to jak to wygląda w praktyce? pokazała dzisiaj Europejska Federacja Piłkarska, która przeniosła wprawdzie mecz finałowy Ligi Mistrzów z Sankt Petersburga do Paryża, ale ten mecz będzie się odbywał pod patronatem Gazpromu. Poza tym nie mówiono nic na temat uczestnictwa Gazpromu w europejskiej piłce, nie mówiono nic o wycofaniu, wyeliminowaniu rosyjskich klubów piłkarskich z rozgrywek w Europie. I pytanie do Marka Formeli, czy uderzenie w sport rosyjski mogłoby w jakiś sposób też otrzeźwić samych Rosjan, po prostu, którzy by zobaczyli, że jednak to nie są już żarty. Marek Formela.
Sport cieszy wtedy, kiedy jest spokój i sport jest zajęciem i przyjemnością ludzi, którzy cieszą się pokojem, a nie ludzi, którzy są na wojnie, więc myślę, że ma to jakieś znaczenie symboliczne, bo to jest język, który można przemówić do wszystkich obywateli Rosji, nie tylko do tych zaangażowanych bezpośrednio w konflikt, czyli interesariuszy tego konfliktu. Więc myślę, że tylko sam słusznie zauważyłeś, no wszędzie jest Gazprom, tak? Światowy, europejski futbol jest... Europejski futbol, niemiecki futbol jest uzależniony od Gazpromu. Tu są potrzebne bardziej zdecydowane działania i jak już mówiliśmy w tym programie, no łatwiej Unii zajmować się własnymi członkami, nękać ich, grozić kolejnymi sankcjami. Unia stała się organizacją gnuśną, zajętą wewnętrznym życiem, całkowicie zaszczepioną na wyzwania geopolityczne w Europie.
Niektórzy mówią, że kontrolowano właśnie przez niejakiego Putina.
Tak. Także myślę, że ta odpowiedź sportowa jest niezwykle ważna, ale ona powinna być kompleksowa i obejmować nie jeden mecz finału ligi, nie jeden mecz barażowy, tylko po prostu obejmować w ogóle wykluczenie federacji rosyjskich sportowych z udziału w międzynarodowej rywalizacji sportowej.
A może by coś tym działaczom sportowym pokazała Polska, na przykład rezygnując z tego meczu, nie jadąc. Ciekawe, jakby wtedy się na przykład FIFA zachowała. Krzysztof Świątek, co powinniśmy zrobić?
To jest trudna decyzja. O tę kwestię w pierwszych godzinach tej inwazji był pytany na antenie Polskiej Radia 24 minister sportu Kamil Bortniczuk. On powiedział, że warunkiem minimum, jakie on widzi, to jest przeniesienie tego meczu na inne terytorium. No nie wyobraża sobie rozgrywania tego meczu w Moskwie. Ja też myślę, że to jest warunek minimum. Natomiast zgadzam się tutaj z Markiem Formelą, że i zresztą no, to by była odpowiedź na ten apel szefa MSZ-u Dmytro Kuleby, szefa MSZ-u Ukrainy, wykluczyć Rosję z organizacji międzynarodowych, politycznych, ale także wykluczyć wszystkie federacje rosyjskie sportowe z rywalizacji. Tak jak powiedział Marek Formela, sport jest domeną ludzi żyjących w pokoju. Rosja, która jest za sprawą dyktatora ogarnięta teraz, spowodowała konflikt wojenny, powinna być wykluczona i po prostu to powinna być decyzja UEFA, że Rosja po prostu jest, ten mecz oddaje walkowerem. Po prostu jest walkower, Polska wygrywa i gra mecz tej drugiej rundy barażowej. Taka powinna być oczywiście decyzja, ale się jej nie spodziewam, bo i tak samo uważam, że no co z tego, że przez Gazprom teraz niemieckie kluby miałyby problemy. No to niech mają problemy. To bardzo dobrze, to może niemiecka opinia publiczna by się otrzeźwiła. Co z tego, że Gazprom jest sponsorem Ligi Mistrzów? No to należy wykluczyć. Być może trzeba zawiesić nawet rozgrywki.
Przez Gazprom dzisiaj, między innymi przez Gazprom dzisiaj Ukraińcy są mordowani przez Rosjan i to jest na pewno, to jest pewnik.
To jest zdecydowanie, natomiast faktycznie, jeżeli patrzymy na sport, no to widzimy, że i Igrzyska Olimpijskie w Soczi, i Mistrzostwa Świata w piłkę nożną organizowane w Rosji, więc Władimir Putin przez lata całe starał się zrobić tutaj dobrą minę do złej gry i przygotować to się do nowej sytuacji.
I na koniec taki SMS jeszcze od słuchacza, który właśnie niedawno otrzymałem. Zachód utwierdza Putina w tym, że może robić wszystko bezkarnie. Nie ma solidarności, tak jak nie było w 1939 roku. Stalin też zaczął od zagłodzenia Ukrainy. Historia się powtarza.
Dokładnie tak. Andrzej Potocki.
Andrzej Potocki. Była większa solidarność niż teraz, bo przynajmniej wojnę Niemcom wypowiedzieli.
Andrzej Potocki, tygodnik. Wypowiedzieli i nic nie zrobili na początku. Andrzej Potocki, tygodnik sieci portal w polityce.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Nasz gość specjalny Krzysztof Świątek, szef publicystyki Polskiego Radia 24. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy za tydzień, oby wszystko było inaczej, lepiej.
Oby było inaczej.
Lepiej i nie było takich rzeczy, jakie musimy i widzimy dzisiaj na ekranach telewizorów, czyli zbrojnej napaści terrorystów z Rosji na Ukrainę.